na wzmocnienie, na urodę, na sen, na seks, na odporność i uspokojenie, na pamięć i koncentrację. Powodów, dla których Polacy coraz częściej sięgają po suplementy diety, jest wiele. Można je kupić bez recepty w aptece czy supermarkecie. Wartość krajowego rynku suplementów diety sięgnie w tym roku prawie 4 miliardów złotych. Według badań w ubiegłym roku 70% polskich internautów brało suplementy diety. Tymczasem, jak alarmowała Najwyższa Izba Kontroli, rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy i regulacji. W sprzedaży obok rzetelnych preparatów znajdowały się bowiem suplementy zawierające na przykład bakterie chorobotwórcze czy stymulanty podobne do amfetaminy. Podobnie rzecz ma się z lekami. W ciągu 2 lat liczba potwierdzonych przez prokuraturę przypadków podrabiania produktów leczniczych wzrosła niemal 4-krotnie. Z danych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że połowa leków dostępnych za pośrednictwem internetu to produkty po prostu sfałszowane. Z szacunków Naczelnej Rady Aptekarskiej wynika, że nawet 13% hospitalizacji jest spowodowanych niewłaściwym przyjmowaniem leków, dlatego jeszcze jesienią rozpocząć się ma kampania informacyjna, która uświadomi obywatelom, że medykamenty należy kupować w aptece, a nie w internecie.
Czy w pana apteczce znalazłabym jakieś suplementy diety?
Jeżeli witamina C jest suplementem diety, to owszem, ale żadnego innego pseudosuplementu diety poza witaminą to nie mam, bo uważam, że to jest, ładnie rzecz ujmując, niezdrowe.
Ja się staram już teraz używać mało, tylko na przykład magnez, to nie biorę suplementy, tylko biorę magnez jako lek na przykład. Po prostu lepiej pomaga te suplementy. Nie dowierzam im po prostu. Nie mam zaufania. Różne rzeczy mogą być tam w tych suplementach.
Absolutnie nie, bo to nie są leki. To nie jest potrzebne w apteczce. W apteczce powinny się znaleźć marchewka, pietruszka.
W apteczce?
Ale rzeczywiście, bo to są suplementy, a nie jakaś chemia. Czy pani słyszała, że ostatnio w suplementach, w lekach była proszek do pieczenia, cukier waniliowy i pasta do zębów? Ja też słyszałam, że nawet był gips.
Zdarza się.
A jakie?
Na paznokcie, na włosy. Czasami jak moja odporność spada, to też sobie lubię pobrać jakieś... Ja mam nadzieję, że tak. I trochę się łudzę, że tak, nie? Że pomaga. Kwestia psychiki.
Tak używam. Na przykład na skórę, włosy i paznokcie.
I czy to pomaga?
Generalnie rzecz biorąc, może tak psychicznie mi pomaga bardziej niż tak naprawdę pomaga.
Jest taka bardziej moja sugestia, że mi to pomaga i mi pomaga.
Jeżeli chodzi o magnez, to faktycznie jest lek, więcej leków. Natomiast jeśli chodzi o inne suplementy, to jest ich o wiele więcej niż leków i są w dostępniejszych cenach.
Nie przeraża pani, że niektóre mogą mieć jakieś dziwne składniki?
No, czytam te składniki, natomiast należy pamiętać o tym, żeby nie przesadzać i żeby nie jeść wszystkich naraz. Na włosy, na skórę, na paznokcie, na nogi, na zęby i na inne rzeczy. No bo generalnie w bardzo dużych ilościach na pewno nie jest to bez znaczenia dla zdrowia.
Te opinie zebrała Karolina Jaskulska. Z nami goście przy telefonach profesor Ewa Stachowska, kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Paweł Trzciński, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Dobry wieczór państwu.
A do studia przybiegł, nie tylko przyszedł, Łukasz Plewnia, trener personalny, szkoleniowiec.
Dobry wieczór.
Zaczniemy od pani profesor. Pani profesor, z ręką na sercu, pani kupiła kiedyś sobie jakiś suplement diety, czy nie?
No pewnie. Ja stosuję suplementy diety, ale dobrej jakości. I nie uważam, żeby można było powiedzieć w sposób jednoznaczny, że nie powinniśmy ich używać. Wydaje mi się, że powinniśmy ich używać, ale oczywiście z głową. I oczywiście tylko dobrej jakości. Także używam suplementów regularnie.
A pani ma taką naukową, potwierdzoną wiedzę, że te suplementy działają? Bo są tacy, którzy mówiąc kolokwialnie, mówią, że to pic na wodę i tylko wydajemy pieniądze.
Znaczy wie pan, no jeżeli... to znaczy tak, one nie mogą... Znaczy, suplementy mają zawierać te substancje, które powinny być uzupełniane w naszym organizmie. I można twierdzić w ten sposób, że możemy uzupełnić wszystko, czego potrzebujemy za pomocą żywności. No ale znowu, jeżeli popatrzymy, jaka jest jakość naszej żywności, no i wiemy, że na przykład żywność wysoko przetworzona dostarcza raczej mało tych składników odżywczych, które będą wspomagać nasz metabolizm, no to wiemy, że no niestety we współczesnych czasach hodowla
zwierząt, uprawa roślin, stosowanie bardzo dużej ilości pestycydów, stosowanie różnych ulepszaczy, pakowanie żywności, przechowywanie żywności. To wszystko zmniejsza zawartość na przykład witamin czy cennych dla naszego zdrowia minerałów tychże produktach spożywczych. Wobec tego rzeczywiście są takie czasy, że musimy posiłkować się czymś, co jest właśnie suplementem diety, a więc w założeniu jest czymś, co ma dostarczyć nam tych rzeczy, które potrzebujemy do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Więc powiem tak, gdybym żyła w idealnie wyfiltrowanym, wyizolowanym środowisku, gdzie jest czyste powietrze, czysta gleba, ta żywność jest uprawiana w sposób jak najbardziej naturalny, pewnie oprócz pewnych takich, które są mi niezbędne, czyli dla mnie po badaniach, po swoich badaniach, ja wiem, które witaminy ja bardzo szybko metabolizuję i muszę je uzupełniać w sposób ciągły oraz witaminę D w tych sezonach, kiedy jest zbyt niskie natężenie promieniowania słonecznego, no to pewnie bym nie brała tych suplementów, ale ponieważ tak nie jest i ja nie korzystam tylko i wyłącznie z żywności ekologicznej, naturalnie wytworzonej, nie stać mnie po prostu na to, no to stosuję suplementy, ale rzeczywiście dobrej jakości.
Suplementy diety zażywa już ponad 70% Polaków. Wartość rynku w tym roku sięgnie 4 miliardów złotych. Tendencja jest niezwykle optymistyczna. Są tacy, którzy mówią, że nawet będzie rósł od 4 do 7% w ciągu roku, jeśli chodzi o samą wartość rynku. Tymczasem w rejestrze Głównego Inspektora Sanitarnego jest prawie 30 tysięcy produktów zgłoszonych jako suplementy diety, a prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski uważa, że 1/3 zgłoszonych tego rodzaju wyrobów jest tak naprawdę na jakimś odpowiednim poziomie. Odkrywamy bakterie kałowe, jakieś stymulanty podobne do amfetaminy. Za chwilę rzecznik prasowy GIS-u Jan Bondar, no ale trener personalny, osoba, która dba o nasze zdrowie, podpowiada o to, jak sylwetkę kształtować, jak się odzywać. Łukasz Plewnia coś nam powie jeszcze o tych suplementach. Jak odróżnić? Bo pani profesor mówi, że używa w istocie, ale tych dobrych. Czy my jesteśmy w stanie ocenić, które są dobre, które nie są?
No tutaj w dużej mierze poszukiwałbym raczej rozwiązań dosyć oczywistych, czyli firmy rekomendowane, długo przebywające na rynku, które mają historię czytelną, jasną, kiedy możemy wejść na stronę internetową takiej firmy, która zajmuje się produkcją suplementu i sprawdzić, no, jaka technologia dominuje, jakie procesy, skąd biorą składniki, właśnie o tej wcześniej rozmawialiśmy, czyli czy faktycznie są dobrej jakości same surowce, z których tworzymy dany suplement. Technologia produkcji, kolportażu i cała ta struktura, która powoduje, że docierają one do nas. Oczywistym też jest, że poczyniekąd ludzie oczekują spektakularnych działań po suplementach, więc do tych suplementów dodaje się szereg substancji, które mają wywołać reakcje, które są u tych potencjalnych konsumentów wyczekane wręcz. Co niekoniecznie koreluje bezpośrednio na przykład z działaniem witamin, których nie poczujemy. Wykając na przykładu witaminę D od razu, że to jest dobra witamina D. Tak?
Panie Łukaszu, a jak często skład, który znajdujemy na pudełku, różni się ze składem, który mamy w środku?
Z doświadczenia czy...
Oczywiście z doświadczenia, bo to będzie prawdziwa odpowiedź.
Prawdziwa odpowiedź jest niestety niezbyt optymistyczna, bo często się rozjeżdżają te składy. Niestety z różnych powodów, ale niestety ta technologia, może oszczędność, może chęć za zyskiem, może faktycznie zapotrzebowanie, które ludzie deklarują, że na przykład oczekiwania względem danego suplementu powoduje, że dosyć często lub też moim zdaniem także normy, które w pewnym stopniu muszą spełniać, więc starają się producenci oszukać troszeczkę, tak? Skoro są restrykcyjnie kierowane do producentów suplementów, że nie mogą pewnych stężeń osiągnąć, no nie chcą raczej uzyskać zamierzony efekt terapeutyczny w taki mniej lub bardziej przejrzysty sposób.
No i wracamy do Jana Bondara, rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z jednej strony prawie 30 tysięcy produktów zgłoszonych jako suplementy diety, z drugiej strony nachalna reklama, z trzeciej skład nie zawsze odzwierciedlający to, co mamy już w gotowym, przyjmowanym przez nas produkcie, a do tego zapowiadane kary nawet 20 milionów złotych za nieuczciwą reklamę suplementów diety. To będzie skuteczne straszak?
No jest to odpowiedź na pewne niedomagania tego rynku, o których zresztą tu już moi przedmówcy mówili. Wracając do tego pytania, jak można odróżnić? Otóż na naszej stronie jest rejestr dotyczącym suplementów diety. Jedną z takich bolączek jest to, że zgodnie z prawem unijnym można sprzedawać produkt, który nie uzyskał jeszcze naszej akceptacji. Wystarczy, że się wysłało do nas, prawda, to powiadomienie. Tak niestety stanowi prawo unijne. Więc ja zwracam uwagę, że to, co jest w rejestrze i tam, gdzie jest zakończone postępowanie, czyli wszystkie te wątpliwości co do produktu zostały rozwiane, to już jest, powinna być dobra wskazówka dla konsumenta, że jednak jest to firma, która działa no tak jawnie i uczciwie. Natomiast w tych wszystkich przypadkach, kiedy w tym naszym wykazie jest określenie postępowanie w toku, no to może oznaczać, że po prostu te formalności trwają, bo ktoś ma jakieś zastrzeżenia, lub też może właśnie oznaczać, że firma celowo przedłuża te procedury, bo i tak może sprzedawać produkt. Więc między innymi to będzie elementem przyszłych zmian ustawowych. Również te kary, dlatego że największym jakby, tutaj pani profesor to jakby tak zgrabnie ujęła, suplement nie może działać, on nie jest od działania. To jest środek spożywczy, który ma uzupełniać niedobory. Więc jeśli działa w jakikolwiek sposób, to prawdopodobnie jest sfałszowany. Natomiast no, chodzi o to, żeby ten suplement nie udawał leku, że jest to zupełnie inna kategoria, nawet wtedy, kiedy postać tego suplementu jest bardzo podobna. To mogą być jakieś tabletki, saszetki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest żywność formalnie i to jest jakby kluczowa rzecz też jakby dla przeciętnego słuchacza, dla przeciętnego konsumenta, żeby rozumiał, że leki leczą, a suplement jest tylko wtedy, kiedy mamy jakieś niedobory. Tutaj pani profesor wspomniała, broniąc trochę suplementów, że zrobiła badania i wie, czego potrzebuje. Natomiast człowiek przeciętny, który no takich badań nie ma, nie jest w stanie powiedzieć, że on ma jakieś niedobory. Więc, a już najgorszą rzeczą jest to, jeśli leczy się na jakąś chorobę i bez uzgodnienia tego z lekarzem zażywa suplement. I wtedy istnieje ryzyko interakcji właśnie między tą skondensowaną żywnością, którą jest suplement, a stosowanymi lekami. Także to są takie najważniejsze rzeczy, ale myślę, że no gdzieś na początku przyszłego roku będziemy się starać te zmiany przeforsować. Również właśnie też kary, żeby ci wszyscy, którzy celowo naruszają, czy celowo wprowadzają w błąd konsumentów, no ponieśli dotkliwe kary, bo biznes to jest naprawdę wielki.
Panie rzeczniku, proszę powiedzieć, jak w takim razie odróżnić reklamę leku bez recepty i reklamę suplementów diety? Jak ma to zrobić konsument?
Przede wszystkim na każdym suplemencie diety jest napisane, że jest to suplement diety, jest ten napis i nie stanowi, czy nie może stanowić zamiennika zrównoważonej diety. To jest podstawowa rzecz. Więc oczywiście będziemy jeszcze tutaj wprowadzać takie zmiany, żeby to było bardziej wyraźne. Mhm. Natomiast jakby to jest kluczowa rzecz. Jeśli człowiek kupuje cokolwiek w aptece i widzi, że jest to suplement diety, to nie może się spodziewać, że to pomoże mu w leczeniu jakiejś choroby, bo to jest wręcz szkodliwe. Tak naprawdę, jeśli ktoś cierpi na jakąś chorobę, jakąkolwiek, to kupując suplementy diety powinien to uzgodnić ze swoim lekarzem. Być może lekarz stwierdzi niedobory różnych substancji odżywczych, ale wówczas przepisze lek, czyli można powiedzieć produkt ze znacznie wyższej półki, który jest zupełnie inaczej jakby wprowadzany na rynek, który jest no, któremu towarzyszą różne obostrzenia, badania kliniczne, etc. Natomiast suplement diety, jak ja to mówię zawsze, no wielkim magazynem suplementów diety są lokalne bazarki. I może tu troszkę będę polemizował z panią profesor, że no, oczywiście są ludzie, którzy z różnych powodów nie są w stanie się prawidłowo odżywiać, bo na przykład pracują po 20 godzin, prawda? Ale w normalnym takim życiu, jeśli człowiek jest aktywny fizycznie i stara się tą dietę urozmaicać, stosować się do takich powszechnie znanych zaleceń żywieniowych,
to tak generalnie tych suplementów po prostu nie potrzebuje. Z wyjątkiem właśnie...
Z wyjątkiem,
pani profesor, z wyjątkiem na przykład witaminy D, bo na to są... dowody naukowe.
Panie rzeczniku, to pozwólmy pani profesor ad vocem, jak to jest z tymi suplementami. Za chwilę poruszymy kolejny ważny temat, bo niestety i trzeba to sobie powiedzieć wprost, jako naród, jako Polacy jesteśmy lekomanami, kupujemy na potęgę różnego rodzaju leki także, bez recepty na receptę i to pokazują oficjalne dane. Co więcej, bardzo często leczymy się za pomocą doktora Google i w ogóle nie chodzimy do żadnych lekarzy, nie chodzimy do żadnych doradców czy trenerów personalnych. Po prostu sami wiemy, czego nam brakuje. O tym za chwilę, bo także liczba potwierdzonych przez prokuraturę przypadków podrabiania produktów leczniczych wzrasta i to niemal czterokrotnie, ale ad vocem pani profesor Ewa Stachowska w kontekście tego, o czym mówił rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.
No właśnie, bo tutaj od razu będę polemizować. Myśmy sami zrobili badania niektórych suplementów, no i okazało się, że rzeczywiście stan jest tragiczny. Wynikało to z beznadziejnego przechowywania tychże produktów już prawdopodobnie w aptece. Ale od razu właśnie protestuję, dlatego że witamina D, no, jest potwierdzone naukowo, że w naszej szerokości geograficznej powinniśmy tą witaminę używać, a ludzie otyli powinni używać zwiększonych dawek, ale też jest szereg suplementów, tak, czy szereg substancji, które są sprzedawane w suplementach, których człowiek po prostu potrzebuje. I tak na przykład w świecie sportu jest lista suplementów, tak zwana pozycja A, gdzie jest szereg rzeczy, które sportowiec, a więc osoba uprawiająca aktywność fizyczną, nawet na poziomie amatorskim powinna w sposób systematyczny przyjmować, co jest związane z wykonywaną pracą. W momencie takiego zwiększonego wysiłku sportowego, tą pracą będzie oczywiście sama praca mięśni. Tak? I tam jest szereg suplementów, których my nie zdobędziemy na bazarku. Poza tym, panie rzeczniku, ja też byłam bardzo długo w takiej niewinności, tkwiłam, że na tych bazarkach napisane jest dobra żywność, pięknie wyglądające warzywa, że one są zdrowe. Oczywiście one są zdrowe, ale znowu my musimy pamiętać, że niestety uprawa, hodowla wprowadza niektóre rzeczy, które byśmy nie chcieli w tej żywności mieć, a które z kolei na przykład powodują zmniejszenie zawartości tych substancji.
No i mamy odpowiedź. Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego zagadnienia. Z danych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że połowa leków dostępnych za pośrednictwem internetu to produkty sfałszowane. Z szacunków Naczelnej Rady Aptekarskiej wynika, że nawet 13% hospitalizacji jest spowodowanych niewłaściwym przyjmowaniem leków. Czy to oznacza, panie rzeczniku, tym razem Paweł Czciński, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, że niejako na własne życzenie kupując leki za pomocą sklepów internetowych czy różnego rodzaju platform internetowych po prostu się trujemy?
Trzeba odróżnić witryny aptek, które rozszerzają swoją sprzedaż o obszar internetu, bo tak zgodnie z prawem polskim i unijnym taką działalność mogą prowadzić i tam możemy zakupić jedynie leki bez recepty. Więc to jest działalność legalna, przy czym tych aptek w skali kraju jest na razie niewiele. Od witryn pseudo-aptek, które tak naprawdę nie są aptekami, ale są sklepami internetowymi zlokalizowanymi w różnych miejscach świata, mimo tego, że często witryna jej językiem jest język polski, to kiedy my zaczęliśmy ścigać tego rodzaju sklepy, okazywało się, że były one usadowione gdzieś w okolicach Nowej Zelandii, archipelagu Vanuatu i tak dalej, więc poza jurysdykcją w ogóle europejską. Więc to są dwie różne rzeczy. Trzecim obszarem są oczywiście różne serwisy sprzedające mydło i powidło, gdzie od czasu do czasu możemy natknąć się właśnie na propozycje sprzedaży leków bez recepty. Więc w tym obszarze internetu, oprócz tych legalnych aptek, o których mówiłem, które są oznaczone zielonym krzyżykiem, który odsyła nas do oficjalnego rejestru aptek, jest mnóstwo podmiotów, które oferują nam leki w bardzo różnych cenach, czasem drożej niż w aptece, ale z punktu widzenia odbiorcy mają tę przewagę, że nie domagają się od pacjenta recepty. I tu zaczyna się problem, ponieważ naprawdę każdy, kto zna obieg leków, wie dobrze, że osoby nieuprawnione, czyli jeżeli nie jesteśmy aptekarzami, hurtownikami, producentami, gdzie no praktycznie każde opakowanie jest oznaczone, można prześledzić całą tę ścieżkę, nie ma możliwości, żeby większe partie leków dostały się do osób postronnych w sposób legalny. Czyli już jeżeli ktoś sprzedaje tego rodzaju leki i widzimy, że to jest 5-10 opakowań, więc to nie są tak zwane leki.
Czyli już wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. Na koniec wracamy do gościa w studiu. Łukasz Plewnia, trener personalny, szkoleniowiec. Czy dobrze się odżywiając i ćwicząc możemy zapomnieć o suplementach i ewentualnie medykamentach, które kupujemy w aptece? Czy to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach? Mówiła o tym pani profesor, że chcąc, nie chcąc, no jednak pewne braki w organizmie mamy.
To chyba zależy przede wszystkim od celu. Wiele osób zbyt mocno kładzie nacisk na to, żeby osiągnięty cel, sylwetka, ciało była wręcz spektakularną metamorfozą. I zbyt restrykcyjnie podchodzą do wielu aspektów i pierwszym takim elementem, który idzie pod nóż, jest dieta. I ta dieta jest bardzo nieracjonalna, jest chaotyczna, nieprzemyślana i często w zamian tego, że ta dieta nie jest prosta wymaganiom sportowca, nawet amatora, sięgamy po suplementy. Sądzę, że tak jak tutaj pani profesor mówiła, że zdrowe odżywianie jest, że tak powiem, znacznie droższe w efekcie końcowym, w rozliczeniu, jeżeli suplementacja. Więc często ludzie zamiast wstępnie kalkulują, ojej, ile to kosztuje zdrowe mięso, na przykład z uboju takiego, czy konkretnego świadomego, czy warzywa, no to chyba lepiej faktycznie kupić ten produkt w proszku, jakąś tam odpowiedni zamiennik, tak? I korzystać z takiego typu rozwiązań. Moim zdaniem, jeżeli traktujemy siebie jako amatorów, dbających o zdrowie, o własne ciało, wystarczy wprowadzić kilka znaczących zmian do nawyków żywieniowych, treningowych i suplementy w żaden sposób nie są dla nas istotne. Natomiast im wyższa półka, im bardziej chcemy osiągnąć coś bardziej radykalnie, spektakularnie, to wtedy niestety te suplementy, tak samo jak sportowy samochód. No, zwykłym oleju i benzynie nie pojedziemy.
Spoglądam na swój sok pomidorowy, który mam tutaj w studiu i się zastanawiam, czy wypić go zaraz po programie, czy nie. Drodzy Państwo, musimy kończyć. Uważajmy na siebie. Jeśli już kupujemy medykamenty, najczęściej róbmy to, albo po prostu róbmy to w aptece stacjonarnej. Nie róbmy tego w internecie, jeśli kupujemy suplementy diety. Także sprawdzajmy pochodzenie, firmę. Upewniajmy się, że nie jest to firma krzak, a skład podany na pudełku odzwierciedla ten, który mamy w produkcie, który przyjmujemy. Za dziś, drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Profesor Ewa Stachowska, kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, była z nami. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Dziękuję, dobranoc.
Paweł Trzciński, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Dziękujemy i w naszym studiu był Łukasz Plewnia, trener personalny i szkoleniowiec. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
My również dziękujemy, kłaniamy się nisko, życzymy dobrej nocy, do usłyszenia.